Beata Szmytkowska.
Wtedy?
Wtedy właśnie skończyłam liceum i trzecie liceum ogólnokształcące w Gdańsku, to Polówka, i przygotowywałam się do matury. No ale tuż przed maturą zostałam aresztowana za kolportaż wydawnictw drugiego obiegu, ulotek konkretnie nawiązujących do 1 maja, których nie miałam akurat gdzie trzymać poza domem, więc no tak się złożyło, że trzymałam je po prostu w torbie szkolnej w domu.
To był rok?
1986.
Anna Rybas, dobry wieczór. Proponuję dziś Państwu wysłuchanie historii Beaty Szmytkowskiej, która 30 lat temu ze swoimi kolegami próbowała zmieniać Polskę. Była wtedy licealistką słynnej Topolówki. Ale na razie Jacek Kaczmarski o naszej klasie, być może klasie z trzeciego LO w Gdańsku.
Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze, dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię, za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie, jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera.
No wracają właśnie te wspomnienia i emocje, takie dosyć trudne, no bo jednak to był pewien szok. Trafić w tym momencie życia do więzienia. Ale
nie została pani sama.
Nie zostałam sama, dlatego że właśnie oczywiście rodzina starała się o to, żebym wyszła. Przyjaciele czekali na mnie, ale właśnie to, że pan mecenas Taylor i pani mecenas Orlikowska, którzy podjęli się działać w mojej sprawie, zostali moimi obrońcami, właśnie to, że wiedziałam, że oni starają się o moje wypuszczenie, no dodawało jakoś otuchy i no było wielkie wsparcie. Pisali odwołania od decyzji o aresztowaniu. One niestety były odrzucane. Pan mecenas zasugerował też możliwość uzyskania poręczenia od dyrekcji szkoły. Niestety szkoła odmówiła, ale za radą właśnie mecenasa Taylora biskup Tadeusz Gocłowski właśnie udzielił mi takiego poręczenia. Niestety ono zostało odrzucone i nie wyszłam wtedy na wolność. Dopiero w lipcu został uchylony areszt i wyszłam i sprawa została umorzona na mocy amnestii, także nie doszło do procesu. Tylko byłam na etapie śledztwa wtedy.
Pamięta pani stan wojenny?
Tak, oczywiście pamiętam wprowadzenie stanu wojennego. Ja w ogóle chodziłam pod stocznię w 80 roku. To było niesamowite przeżycie. No już coś rozumiałam, co się dzieje na świecie i oczywiście na poziomie no dziecka, ale widziałam, że dzieją się rzeczy nowe, wspaniałe, jakieś niezwykłe, fascynujące. Jak dostałam do ręki jakąś ulotkę, to oczywiście zdobywałam też sama. To czytałam od deski do deski.
Beata Szmytkowska-Górczyńska, bohaterka mojej dzisiejszej audycji, w latach 80. była kolporterką wydawnictw podziemnych. Skrzynka kolportażowa mieściła się w mieszkaniu jej rodziców. Działała głównie na terenie 3 LO i w sieci międzyszkolnej. Została aresztowana na 3 miesiące. Dziś jest szczególny czas, by przypominać losy takich ludzi jak ona. Ludzi, którzy nigdy nie trafili na pierwsze strony gazet, ale zrobili nie mniej dla wolnej Polski niż działacze wolnościowi o znanych nazwiskach.
Gdzie pani trafiła?
Trafiłam początkowo na Okopową. Tam był Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych na przesłuchanie. Ponieważ odmawiałam składania zeznań, to zostałam zawieziona na dołek tak zwany. Czyli do celi, na komendę w milicji. Następnego dnia znowu trafiłam na przesłuchanie. Nie chciałam zeznawać. Więc dostałam po prostu właśnie tą sankcję. Znaczy w pierwszym momencie to było zatrzymanie, ponieważ nie chciałam zeznawać. No i trafiłam na Kurkową do aresztu śledczego. I prokuratorem, który prowadził moją sprawę, był Jacek Spyt. Trudno powiedzieć, żeby on formalnie prowadził, dlatego że wszelkie czynności w tej sprawie przekazał. No, cała inicjatywa była po stronie Służby Bezpieczeństwa, on tylko podpisywał konieczne dokumenty.
Dziś w nowej rzeczywistości, w nowej Polsce sądzi? Jest mecenasem, prokuratorem?
O ile mi wiadomo, został adwokatem. Zdziwiłabym się, gdyby tu przyszedł. Ale o ile wiem, to nie jest jedyny taki przypadek.
Jaki prokurator miał stosunek w tej sprawie konkretnie do pani?
Zostałam do niego zaprowadzona i on po prostu chłodno na mnie spojrzał i powiedział, jak się nazywa, i że poinformował mnie, że będzie prowadził moją sprawę, i na tym właściwie nasza styczność się zakończyła. Bo później już tylko miałam kontakt z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. Moi rodzice tam chodzili do niego, składali też jakieś odwołania. Oczywiście mecenas Taylor, do którego poszli rodzice, bardzo aktywnie się zaangażował, i pani mecenas Orlikowska, którą poprosili o pomoc, ale odwołania były odrzucane. Także, no, ponieważ ja byłam akurat przed maturą i były próby wydobycia mnie z tego aresztu, właśnie, no, żebym mogła normalnie zdawać maturę, no, to niestety się nie udało, mimo właśnie wielkiego zaangażowania pana mecenasa, z którym i pani mecenas właśnie Orlikowskiej. Nawet nie dostałam pozwolenia na widzenia z nimi.
Ile czasu to wszystko trwało?
Niecałe 3 miesiące. W pewnym momencie, właśnie w lipcu spodziewaliśmy się, że nastąpi, że będzie ogłoszona amnestia. Więźniowie polityczni mieli nadzieję, że nas też obejmie. I rzeczywiście tak się stało, ale nieoczekiwanie, tuż przed właśnie też przed tym 22 lipca, który był tradycyjnie takim momentem ogłaszania amnestii ewentualnie, zostałam wypuszczona. Po prostu uchylony został tuż przed końcem tego 3-miesięcznego okresu areszt tymczasowy, i potem już na podstawie amnestii sprawa została umorzona. Także nie doszło do procesu. Byłam tylko w śledztwie. Później długo jeszcze próbowałam odzyskać rzeczy, które z domu zostały zabrane. Oczywiście ulotki, jeszcze parę książek wydanych w podziemiu, ale i sporo kasy, taśm magnetofonowych, które na wszelki wypadek zostały skasowane, dlatego że Służba Bezpieczeństwa, właśnie ci funkcjonariusze, którzy je tam zaczęli przeglądać, stwierdzili, że tam są jakieś nagrania, a to z Wolnej Europy, a to jakieś programy, które według nich nie były prawomyślne, więc udało się jedynie wydobyć te taśmy puste.
Gdy Beata Szmytkowska przeczytała swoją teczkę z IPN, dowiedziała się, że doniósł na nią do SB Janusz Molka, bohater, zamazywacz białych plam, który prowadził kółko historyczne u Dominikanów. Zasugerował SB-kom, że Beata jest terrorystką i planuje zamach. W czerwcu została aresztowana pod zarzutem działań w celu wywołania niepokoju publicznego polegających na przechowywaniu, gromadzeniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw. Przetrzymywana była w areszcie śledczym w Gdańsku. W lipcu 1986 została zwolniona, sprawę umorzono na mocy amnestii. W czasie śledztwa przesłuchiwała ją funkcjonariuszka o nazwisku Kmicińska. Za wybitne zasługi w umacnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego była funkcjonariuszka SB. W 1997 roku została odznaczona przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W celi siedziałam z kobietami, które zarzuty kryminalne miały. Oprócz jednej dziewczyny, która też chyba ze dwa dni później została aresztowana, Małgosia Piechowicz za kolportaż, za działalność podziemną została aresztowana przez jakiś miesiąc najwyżej. Byłyśmy razem, ale potem nas rozdzielono. Wydaje mi się, tak nam się wydawało, że posadzono nas razem po to, żebyśmy ze sobą rozmawiały i żeby ktoś, kto był w celi, mógł tego słuchać i po prostu donieść o treści naszych rozmów. Ale ponieważ my pilnowałyśmy się, no to nas potem rozdzielono, bo zasada wówczas panowała taka, że więźniowie polityczni byli trzymani nie razem, co by stanowiło też takie wsparcie, nawzajem moglibyśmy się wspierać, ale właśnie osobno, w celach z więźniami kryminalnymi.
I kiedy przeprowadzali mnie na widzenie, nie pamiętam z kim, nasze drogi się skrzyżowały. Ja się połapałem, że to jest ta dziewczyna.
Mówi mecenas Jacek Taylor.
Bo to było na oddziale żeńskim, gdzie więźniowie polityczni wtedy przebywali.
A ona też nie wiedziała, że pan jest jej
mecenasem. Tak, ona przecież nigdy mnie wcześniej nie widziała. Ja się domyśliłem, że to jest ta dziewczyna, której matka czy rodzice u mnie byli 2 czy 3 dni wcześniej, zdołałem z nią zamienić kilka słów. Przedstawiłem jej się. Ci bezpieczniacy, którzy ją prowadzili, uciekli z nią od razu, ciągnąc ją, ale zdołałem jej coś tam powiedzieć. W każdym razie powiem, że to jak tylko dostanę zezwolenie na widzenie, to do niej przyjdę. W każdym razie poznaliśmy się tak dość gwałtownie. Ona spoglądała na mnie nieufnie.
Nieufnie.
To zapamiętałem. Ona się zresztą zachowywała niezwykle mądrze, jak na 18-letnią dziewczynę. To po prostu był wzór takiej dzielności. Ona uznała, że nie będzie rozmawiała z niewłaściwymi ludźmi. Zachowała taki dystans. No, potem przecież czytałem, co zeznawała, zanim spotkaliśmy się. No. I mądra i z wielkim charakterem.
Mogliście zapłacić za to, co robiliście. Wielką cenę. Nie baliście się?
Jaka sytuacja, jaka była, wymagała od wszystkich jakichś poświęceń, powiedzmy. To był taki czas, że należało się angażować. Ludzie dość masowo się angażowali w opór przeciwko systemowi. A adwokaci nie mieli innego wyjścia. I ci, którzy chcieli, mieli co robić. Mieli co robić. I myśmy byli, że tak powiem, bardzo zajęci. No. Po jakimś czasie, nie od razu, ale po jakimś czasie, komisja charytatywna na Piwnej w Warszawie i nasza w Świętej Brygidzie pozyskały środki na obronę. I myśmy wtedy dostawali, to były oczywiście bardzo niewielkie pieniądze, ale jednak chroniło nas to przed zarzutem, że poza zespołem adwokackim jakieś pieniądze przyjmujemy, czy że też prowadzimy ze szkodą dla zespołu adwokackiego postępowania za darmo, bo przepisy zawodowe mówiły, że można to zrobić, ale było to ograniczone pewnymi warunkami, zgodą kierownika zespołu i tak dalej, a tu ja właściwie miałem prawie wyłącznie taką kancelarię.
Panie mecenasie, pamięta pan, ile tych postępowań było w czasie stanu, powstania?
Jeśli pani pyta o Gdańsk i o województwo gdańskie, to tu w okresie od 13 grudnia 1981 roku do września 1986 roku około 1000 osób, mniej więcej, miało postępowanie karne z przyczyn politycznych.
Presja taka psychiczna, że oczywiście była mowa o maturze, o tym, że jeżeli nie będę okazywać no, jakiejś, jak to zostało określone, czynnej skruchy.
I jak to wyglądało? Jak pani okazywała tą skruchę?
Właśnie nie okazywałam, powiedziałam, że nie będę po prostu zeznawać, nie będę współpracować. W tym momencie rozmowa się kończyła i wracałam do celi, więc nasze rozmowy były krótkie. Ta funkcjonariuszka Służby Bezpieczeństwa, która była oficerem śledczym w mojej sprawie, prowadziła rewizję w domu, razem z innymi oczywiście, cała ekipa tam była, no trzyosobowa, jeżeli się nie mylę. No prowadziła moją sprawę, śledztwo po prostu prowadziła. Później została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1997 roku przez prezydenta Kwaśniewskiego. Ja próbowałam tą sprawę nagłośnić, to w ogóle się oczywiście nie udało. Nie udało się nakłonienie prezydenta czy też rady orderu do przeanalizowania jeszcze raz decyzji o nadaniu tego odznaczenia. Sprawy jakby nie było. Dlatego również mówię o tej stronie, tej całej sprawy, że tutaj świętujemy, no czcimy postawę tych prawników, którzy stanęli mimo zagrożenia, ich własnego zagrożenia. Przecież oni mogli stracić prawo wykonywania zawodu, niektórzy z nich stracili, mogli też zostać aresztowani. To wszystko mogło ich spotkać i represje również ich spotykały. Mogli zostać pobici, no różne rzeczy mogły się z nimi stać. Oni,
no tak się też działo w końcu.
Tak się też działo, więc oni stawali mimo wszystko po stronie ludzi represjonowanych. Ale nie mówimy o tych, którzy stali po drugiej stronie, a właściwie próby później mówienia na ten temat, że przecież byli ci, którzy te represje stosowali i co się z nimi potem działo.
Te sprawy karne tu w Gdańsku odbywały się ewidentnie pod dyktando szefostwa miejscowej Służby Bezpieczeństwa. Dało się zauważyć, że te postępowania charakteryzują się tymi samymi cechami. Zasadniczo we wszystkich, poza nielicznymi, sądzę, wyjątkami, zamykano ludzi w areszcie tymczasowym. Te areszty trwały wiele miesięcy. Te postępowania toczyły się na ogół z faktycznym uchyleniem jawności. Były prowadzone rozprawy karne w salach przeznaczonych do spraw cywilnych, a nie karnych, czyli takich małych zupełnie, gdzie publiczność kilkunastoosobowa, bo więcej się nie mieściło, to byli młodzi funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy blokowali dostęp do sal. Sędziowie zresztą sądzili w tych sprawach, ewidentnie ludzie cieszący się większym zaufaniem władz udawali, że wszystko jest w porządku. Trzeba się było awanturować. Myśmy to robili, by wpuszczono kilka osób spoza tej bezpieki. Kary były na oku rażąco surowe. Nie miały znaczenia okoliczności, które w zwykłych karnych sprawach kryminalnych bierze się bardzo pod uwagę. Stan zdrowia, prawda, tego skazywanego, okoliczności dotyczące jego życia, rodzina i tak dalej. Tu tego właściwie pod uwagę nie brano. No, oni byli traktowani w sposób szczególny w więzieniach. Widocznie chodziło o to, żeby ta polityczna zaraza nie rozprzestrzeniała się na więźniów kryminalnych, dlatego że nie odnosiło się do całego okresu, nie do wszystkich miejsc, nie do wszystkich osób, ale na ogół starano się izolować więźniów politycznych i byli traktowani inaczej.
Patrzę teraz na to z innej perspektywy, wiele lat minęło, ale no jednak te emocje wracają, kiedy człowiek ma styczność z tematem.
Mecenas Tadeusz Kilian bronił takich osób jak właśnie Beata Szmytkowska, oskarżonych w licznych procesach politycznych w latach 80. Po 89 roku występował jednak głównie jako pełnomocnik NSZZ Solidarność w procesie dotyczącym grudnia 70 roku.
Władza realnego PRL-u w 82 roku postanowiła jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w ośrodkach dla internowanych zrobić większą dyscyplinę. Bo dotychczas ośrodki dla internowanych, mimo że byli czasem przy więzieniach, chociażby w Sztumie, to tam oni byli, no byli w tych miejscach, gdzie więźniowie, powiedziałbym, że te rodziny przyjeżdżały w odwiedziny i tak dalej. W pewnym momencie rodziny przyjechały na niedzielę, a oni nie mogli do nich wyjść i był bunt. Było ponad 70 osób pobitych. Mocno, ciężko, bardzo ciężko, a byli tacy, którzy ledwo z życiem uszli. I muszę powiedzieć, że ci, co ledwo z życiem uszli, mieli proces. Zaczynną napaść na funkcjonariuszy. Najpierw zepchnięto ich z pola widzenia rodzin za płotem, a potem katowano ich już w zamkniętych pomieszczeniach. I muszę powiedzieć, że taki młody chłopak o nazwisku Sarnecki, 17-letni, ja go w Kanadzie spotkałem po wielu, wielu latach. Jemu taki funkcjonariusz skakał po piersiach. Ciężko zachorował w ogóle ten chłopak przy tego. Wątły maturzysta, musiał wyemigrować oczywiście. Nie bardzo to utkwiło, bo to tak powiem wyszło w procesie mocno i nie spotkało się z żadnym ostracyzmem przewodniczącego składu. Wtedy myśmy się zaprzyjaźnili, ponieważ w Kwidzynie, znaczy się w Sztumie, a Elbląski Sąd to rozpoznał, muszę się cofnąć, to w Kwidzynie, nie w Sztumie. Dla nas była ogromna wsparcie moralne, że artyści przyjeżdżali z Warszawy do Elbląga na ten proces. I oni mitygowali bardzo mocno tą miejscową ubecję swoją obecnością. I tak jak powiadam, ta brutalność w tym ośrodku dla internowanych mnie utkwiła bardzo w pamięci. I oczywiście myśmy bronili, ja przynajmniej sobie najbardziej cenię tych chłopców Solidarności, którymi się nikt nie interesował. Nie ci z pierwszych stron gazet, gdzie natychmiast było wolnej Europie, ale właśnie takich zwykłych. Nad nimi się bardzo często, bardzo mocno pastwili. I mało tego, na prowincji bardziej niż w wielkich miastach, bo jak w wielkich miastach, w Warszawie, Wrocławiu, to mogło pójść do wolnej Europy natychmiast.
To było głośno o tym.
Natomiast ci właśnie ludzie to byli naprawdę bohaterowie. Ja niestety nie pamiętam nazwiska, była młodziutka dziewczyna, która w Gdyni składała kwiaty w rocznicę grudnia 70. I oni ją lali po plecach z tyłu. Ona klęczała. Taka była sytuacja, którą pamiętam.
A jak myśli pan o tych postaciach? No teraz akurat mieliśmy okazję dowiedzieć się o tym, że generał Kiszczak odszedł, Jaruzelski troszeczkę wcześniej. To jakie uczucia w panu się pojawiają?
Prawdę mówiąc, głównemu oskarżonemu w oczy patrzyłem przez ponad 10 lat z bardzo bliskiej odległości. Tu już nie chodzi o jakieś takie wrażenia. Nie będę mówił o tym, że ten proces się niebywale wlókł i przeciągał. To by trzeba było jakby odrębnej analizy. One oczywiście są. To nie był łatwy proces do zakończenia. Nikt z niskiego pułapu rozkazu wydawać nie mógł. I tutaj, niezależnie od wszystkiego, historia to potwierdzi. Przecież chyba po 8 latach trwania tego procesu była taka sytuacja, on jeszcze wtedy był w Gdańsku, że gdzieś tam w stodole u jakiegoś byłego emerytowanego funkcjonariusza czy kogoś odnaleźli dokumenty przypadkiem, bo się samochód zepsuł. Dlaczego o tym mówię? Tam były i rozkazy, i przecież być może, że po wielu, wielu latach wyjdą jeszcze inne, nowe okoliczności i ja nie mam co do tego absolutnie wątpliwości, że tak będzie.
W sprawie grudnia.
Tak, w sprawie grudnia, ale chcę jedno bardzo mocno podkreślić, bo wśród dziennikarzy, wśród opinii społecznej czasem panuje taka narracja. Po co proces? Przecież zostawmy historykom. Przecież to historycy najlepiej. Przecież i tak jakby do wyroku nie dojdzie, bo to się przeciąga. I ja chcę jasno powiedzieć, istota tego procesu była najważniejsza, bo za 50 lat młody historyk badający akta nie miałby punktu odniesienia, bo nie spotkałby się z materiałem, co główny oskarżony powiedział przed sądem. Co jest w protokołach? A historyk nie może zamienić się w obrońcę, prokuratora i sędziego jednocześnie. On może tylko badać, powiedzmy sobie, ten materiał, który jest. I to byłby materiał uboższy, bo ja niewątpliwie wiem, że poza archiwami i poza wszystkimi materiałami będzie materiał sądowy.
Ma pani kontakt ze swoimi obrońcami, z panem Jackiem Taylorem, z panią Romą Orlikowską-Wrońską?
Czasem widuję się z panem mecenasem i zawsze to są bardzo serdeczne rozmowy. Mecenasa Taylora spotkałam raz na korytarzu, kiedy on szedł na widzenie z inną osobą, która tam siedziała po prostu na Kurkowej. Ja byłam odprowadzona z przesłuchania i stałam przed celą, czekając, aż Ubek mnie przyprowadził i szłam w naszym kierunku oddziałowa ze służby więziennej, żeby otworzyć celę. A pan mecenas podszedł do mnie i mówi, czy to pani Beata Górczyńska? Ja mówię, tak, ale popatrzyłam na niego, myślę sobie, cywil w więzieniu. Na korytarzu to pewnie jakiś Ubek. I mówię, tak, ale nie będę z panem rozmawiać. On się trochę roześmiał. Powiedział, jestem pani adwokatem, ale więcej nie mogliśmy już rozmawiać. Mimo wszystko to pozostawiło na mnie taki ślad optymizmu, że jest ktoś, kto walczy w mojej sprawie, kto wstawia się za mną. No i to było wielkie wsparcie. Zdałam
co było później. Właśnie, tak. Co było dalej? Jak pani losy się potoczyły?
Zdałam maturę rok później, poszłam na studia.
I dokładnie?
W 87 roku zdałam maturę w moim liceum. Na szczęście dzień przed moim aresztowaniem była rada pedagogiczna, na której po prostu były wystawiane oceny na koniec czwartej klasy, na koniec liceum w ogóle. Czyli ja zakończyłam już liceum. Nawet nie można mi było wyrzucić, gdyby nawet ktoś się chciał. Wprawdzie dyrekcja szkoły odmówiła wydania poręczenia wtedy. Bo była taka możliwość, że jakaś instytucja czy osoba o wielkim autorytecie mogła wydać poręczenie. Dyrekcja szkoły odmówiła. Natomiast ówczesny biskup Tadeusz Gocłowski wydał takie poręczenie za mnie, za co jestem mu też bezbrzeżnie wdzięczna, ale ono nie zostało uwzględnione, zostało odrzucone, także nie wyszłam wtedy dzięki jego poręczeniu.
87 rok.
Znaczy 86 rok, to się działo w 86. Po tej amnestii lipcowej już rzadko zamykano do aresztów. Powszechne stały się w tego typu sprawach kolegia do spraw wykroczeń. No właśnie kary wymierzane przez kolegia. Także zmieniła się trochę polityka karna właśnie w lipcu 86 roku.
Beata Szmytkowska-Górczyńska, której historię Państwu opowiedziałam, w 87 roku została studentką Wydziału Historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Potem zaangażowała się w dostarczanie strajkującym robotnikom ze Stoczni Gdańskiej żywności i lekarstw. Była też kurierką przenoszącą informacje i korespondencje w czasie strajków. W 94 roku Szmytkowska skończyła Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, a od 96 roku Beata Szmytkowska-Górczyńska pracuje w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Dziś to już wszystko. Dobranoc mówi Anna Rębas, która audycję przygotowała, a zrealizował ją Stefan Kotiuk.
Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze, dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię, za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy, Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera, był przyjęty przez premiera.